Chwała Panu. Bracia i siostry, ja króciutko tylko jeszcze też schylę czoło i Tobie, Panie, przed Tobą schylam czoło i Tobie oddaję cześć i chwałę. Boże wiekuisty, ten czas proszę Ciebie, żebyś Ty wypełnił mądrością Twoją, wychodzącą ze słowa Twego, Panie. I bądź uwielbiony i wywyższony ponad wszystko, Panie. Cokolwiek będę mówił, Boże Wszechmogący, Ty miej kontrolę nad ustami moimi. Tak, aby to Twoja chwała była, a nie moja. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze Święty, oddaję Tobie cześć. Amen.
Amen.
Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, 45 rozdział. I przeczytam pierwszych 5 wierszy. I dodatkowo jeszcze później 2 wiersze, ale to... Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał: wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie, usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoich: jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się, proszę do mnie. Gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się i nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wydał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Jeszcze 7 wiersz. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. I jeszcze jeden wiersz, jeszcze 24 z tego rozdziału. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich: nie kłóćcie się w drodze. Jest to, słuchajcie, jest to historia prorocza, mesjańska. Gdzieś ona ma parę oblicz, tak ma parę wymiarów i takim jednym z wymiarów to jest właśnie taka mesjańska zapowiadająca Jezusa Chrystusa, właśnie to, że On się objawił gdzieś Żydom. Najpierw Go nie rozpoznali, nie wiemy, a później drugi raz, jak już się objawi, to nie oddadzą Mu pokłon. To tak w skrócie tylko mówiąc, nie? Jest, że gdzieś Józef jest takim tłem Jezusa Chrystusa, zapowiedzią Jego przyjścia, Jego objawienia się właśnie, ukazania się i potwierdzenia Jego majestatu już przed, już na końcu, można powiedzieć, na końcu, kiedy będzie drugie przyjście Jezusa Chrystusa. To jest jedno z takich właśnie, bo wiemy najpierw z historii, że był głód w Egipcie i w całym Kananie, że gdzieś już zabrakło żywności, ojciec Jakub wysłał, prędzej słysząc, że w Egipcie głodu nie ma, usłyszał gdzieś tam wieść od kogoś, że w Egipcie jest zboże i wysłał pierwszy raz tam swoich synów, nie wszystkich, bo Józefa stracił, nie wiedział, co się stało, myślał, że go zabili. Ja gdzieś rok temu dokładnie mówiłem kazanie o Józefie, ale mówiłem bardziej o przyczynach tam, powiedzmy, i w stosunku jego braci do niego i porównanie charakterów takich. A dzisiaj chcę powiedzieć też tutaj na temat Józefa, ale troszeczkę inaczej, nie? Wysłał wtedy za pierwszym razem, oni poszli gdzieś do Egiptu w celu uzyskania chleba na przetrwanie, czyli zboża na przetrwanie, żeby nie wyginęli, bo wiedzieli, że po prostu w całym świecie, który tam był w ich otoczeniu, panowała susza, nie było zboża, była bieda, krótko mówiąc, i groziła zagłada im. Józef ich wtedy od razu rozpoznał. Oni go jednak nie rozpoznali gdzieś tam. Tłumaczyli się przed nim. On ich wypytywał. Pytał się, czy ojciec żyje, czy na pewno wszyscy, żeście przyszli do mnie. Badał ich, tak krótko mówiąc. Badał ich tam, chociaż wiedział dokładnie wszystko, ale oni nie wiedzieli, że stoją przed Józefem. Oni tam składali jemu wyjaśnienia odnośnie tego, że kiedyś ich było 12, lecz jeden zginął, nie ma, jeden z nimi nie przyszedł, ten najmłodszy. Józef nie miał prawa im wierzyć, ufać, bo nie wiedział, co się tam działo pod jego nieobecność u Jakuba. Dlatego zadawał tak ciągle pytania, no, a gdzie jest ten najmłodszy, czemu go nie ma? I wręcz zastosował taki fortel, że jednego z nich, z tych starszych, zostawił, kazał zostawić, pojmać, niejako w taki zastaw, okup, to konkretnie Symeona. Kazał zostawić i powiedział, że jeżeli nie mają po co się pokazywać, jeżeli nie przyjdą do niego z tym najmłodszym bratem. Józef miał prawo im nie ufać, bo wiedział, co go spotkało, oni natomiast nie wiedzieli. Oni cały czas gdzieś po prostu nie mieli przekonania, z kim rozmawiałem. Oni mieli przekonanie, że rozmawiałem z wysoko postawionym Egipcjaninem, z urzędnikiem, który rządzi Egiptem, ale nie wiedzieli, że rozmawiałem ze swoim bratem, którego sprzedali, którego najpierw chcieli zabić, a później go sprzedali. I tutaj jest druga sytuacja, nie wiem po jakim okresie, Biblia tego konkretnie nie pokazuje, ale jest tutaj powiedziane, że jak Józef się objawił, że dopiero 2 lata głód trwa, a będzie 7, czyli jak myślę, że gdzieś około roku czasu mniej więcej musiał ten Symeon być tam w Egipcie przetrzymywany. Może na pewno to trwało jakiś tam dłuższy czas, ileś tam miesięcy, nie? Bo to skoro głód się zaczął tam w Kananie, im zapasy się skończyły, poszli do Egiptu, później wrócili, a tu już 2 lata minęło, nie? I Józef mówi tam później, że jeszcze 5 lat będzie. Jeszcze 5 lat głodu i to co najmniej, także to. I właśnie mija ten czas, oni przychodzą do niego i tutaj czytamy, że wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich. Jest tu napisane od razu w pierwszym wierszu, jak ich zobaczył ponownie. Spojrzał na nich, gdy oni już przyszli z Beniaminem. Już nie mógł się opanować. Już wtedy w Józefie puściło dosłownie wszystko. Zobaczył swojego brata. Zobaczył ich, ale zobaczył jeszcze Beniamina tutaj w tym momencie, nie? Brata, który był z jego matki. I nie mógł już się opanować, jest napisane, wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego. To jest też takie też mesjańskie, patrząc na Jezusa, że Jezus, można powiedzieć, że on nie mógł się opanować, patrząc na grzeszny świat. Pan Bóg nie mógł się opanować już, patrząc na grzeszny świat i wysłał Jezusa, Zbawiciela między innymi też, nie? I tak samo tutaj Józef nie mógł się już opanować. I tak samo Pan Bóg, można powiedzieć, ja nie mówię, że Pan Bóg nie ma panowania, bo Pan Bóg ma panowanie. On ma panowanie nad wszystkim, bo on wszystko dokładnie zaplanował. To jest jego plan. Ale jego miłość jest taka, że po prostu taka gorliwa, że nad nami grzesznikami, że on był gotów wszystko zrobić, uczynić, żeby nas uratować właśnie. I tutaj widzimy też jest takie powiedzenie, nie mógł się już opanować, którzy stali wokół niego i zawołał, wyprowadźcie wszystkich ode mnie i nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. I to jest też taki obraz, słuchajcie moi drodzy, bo jak Jezus nas dotyka, to dotyka każdego z nas indywidualnie. On nie czyni czegoś takiego, że owszem, są ewangelizacje zbiorowe takie, ale każdego z osobna dotyka Jezus. każdego z indywidualnie. On do każdego z nas podchodzi z osobna. Wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I tak samo Jezus mówi, zostań ty tylko przede mną. Bo to ja jestem. Tu jest też taka druga lekcja dla nas, że patrząc na Józefa i na stosunek do jego braci, on też nie chciał czynić z tego jakby takiego widowiska i takiej po prostu na dworze Faraona przed całym Egiptem, że on jaki on jest łaskawy, teraz on będzie swoim braciom wybaczał. Nie, to była, on po prostu kazał wszystkich Egipcjan usunąć i zostali tylko oni i on. Bo to była sprawa między nimi a Józefem. I tak samo jak my przychodzimy do Pana Boga, to jest sprawa między nami i Panem Bogiem, a nie całym takim, nie całą taką otoczką, otoczeniem, które jest wokół nas. I tak samo tutaj. Został tylko on i oni. Nikt więcej. Nie było jakichś negocjatorów, nie było jakichś takich, powiedzmy, ludzi, którzy gdzieś tam próbowali coś załagodzić i tak dalej. Zostali sami. Prosto w oczy sobie patrzyli. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł Józef do braci swoim, jam jest Józef, to jest z wykrzyknikiem. Zapłakał tak głośno. Tak głośno. I tak głośno również Jezus zawołał na krzyżu, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Z litości. Józef mógł zrobić wtedy wszystko z nimi. Mógł ich upokorzyć, mógł ich tam, powiedzmy, poniewierać, mógł tam po prostu przedstawienie z tego zrobić. Nie zrobił nic z tych rzeczy. Ja się zastanawiam, jak oni wyglądali wtedy przed nim. Nie? Ja się zastanawiam, jak to doszło do nich, że to jest Józef, że oni stoją przed swoim bratem, którego chcieli zabić, pojmali, sprzedali, którego nienawidzili, którego gdzieś tam po prostu nazywali takim po prostu tym fachowcem od snów. I tutaj nagle stoją, ja myślę, że oni zbladli. Że w tym momencie po prostu odjęło im nogi, odjęło im po prostu wszelką mowę, ogarnęło ich drżenie, bo to jest konfrontacja taka, której się nie spodziewali. Tutaj to oczywiście tego opisu nie ma, nie? Ale tak się zastanawiałem, jakie to musiało być dla nich przerażające również w tym momencie, nie? Stoją nagle przed tym, przed którym wzgardzili, którym po prostu, którego nie szanowali, którego sprzedali, którym po prostu nie byli w stanie o nim dobrego słowa nawet powiedzieć. Tak jest powiedziane wcześniej w historii. Co było taką przyczyną, że oni tak po prostu nie mogli powiedzieć tego? Słuchajcie, jak ktoś ma Biblię z was gdańską, to ja przeczytam tutaj dwa wersety z 37 rozdziału. W Biblii gdańskiej to jest troszeczkę inaczej przetłumaczone, a jeszcze w Biblii hebrajskiej to jeszcze inaczej. Tu w Biblii naszej warszawskiej, rozdział 37, wiersz 12. Bracia jego poszli paść trzodem ojca swego do Sychemu i później wiersz 17. A na to ów mąż powiedział, wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Datanu. I tu jest z wykrzyknikiem powiedziane, pójdziemy do Datanu. Józef poszedł za braćmi swoimi, znalazł ich w Datanie. I w Biblii hebrajskiej, w oryginale jest napisane, tak jak to rabini tłumaczą, oni się oddalili. To nie jest, że poszli. Oni żyli w oddaleniu. I rabini to tłumaczą w taki sposób, że oni żyli w oddaleniu od ojca swego Izraela. Od Boga Izraela również żyli w oddaleniu. Nie? I ten człowiek też powiedział, oni się oddalili, oni już się tak oddalili, że oni poszli w świat, poszli do Datanu, poszli zupełnie gdzie indziej. I dlatego oni gdzieś po prostu nie byli w stanie zrozumieć Józefa, również nie byli w stanie go miłować, nie byli w stanie go w jakiś sposób uszanować, bo oni się oddalili. Oni żyli w oddaleniu. I wiemy z historii również, że patrząc na tą całą rodzinę, na nich wszystkich, Lewi, Symeon, gdzieś tam w swoim takim szale, słusznym, niesłusznym, można powiedzieć, że po prostu no, mieli gdzieś takie aspiracje, że chcieli sprawiedliwość po swojej siostrze, no to całe miasto spalili, wszystkich pozabijali, łącznie z bydłem, ze wszystkim, w tym szale doprowadzili do tego, że po prostu Jakub był wściekły, bo Biblia to mówi, że Jakub miał im za złe, ale nie mógł im nic zrobić, nie? Miał im za złe, bo później jest nawet w błogosławieństwie, jak wdawał Jakub Symeonowi i Lewiemu, mówił, daleko niech jest dusza moja od nich, od ich gniewu, bo oni się posługiwali mieczem. Juda z kolei, gdzieś tak jak popatrzymy na historię Judy, gdzieś poszedł, w pewnym momencie oddalił się już, po tym jak już sprzedali Józefa, oddalił się i konsekwencje tego były takie, że po prostu stracił synów dwóch, umarła mu żona, nie miał potomków i na końcu była taka sytuacja, że obcował, żył, nie wiedząc o tym, ze swoją synową, którą chciał spalić, bo ona się okazała bardziej sprawiedliwsza. I to było na skutek zaślepienia wszystko. Z kolei Ruben, patrząc na niego, no to chłopak, który po prostu gdzieś spodobała mu się, można powiedzieć, żona jego ojca, cudzołożył z jedną z nałożnic swojego ojca, Bilhą. Także oni żyli w oddaleniu. Oni byli w oddaleniu. I tutaj właśnie ten moment taki, który jest w 45 rozdziale, jest tu pokazany właśnie, jest to konfrontacja. Oni przyszli do Józefa już. Oni przyszli i tak jak tutaj jest powiedziane, zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie, usłyszał to dwór, potem rzekł do braci swoich, jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się zlękli. I to jest taki kluczowy moment, kulminacyjny moment w ich życiu. Ich moment takiego po prostu powrotu na skutek konfrontacji. I to jest też taki obraz dla nas i dla świata dzisiaj jeszcze, nie? Że to jest taki właśnie kluczowy moment powrotu ludzkiej natury, grzesznej ludzkiej natury do Pana Boga. W momencie takim, kiedy Pan Bóg konfrontuje nas. Wtedy nie mamy już nic do powiedzenia. Tylko możemy się zlęknąć, wyznać winy i przyznać Panu Bogu rację. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się, proszę do mnie. I to jest też takie prorocze, bo Jezus mówi, zbliżcie się do mnie. Zbliżcie się, wszyscy grzesznicy, zbliżcie się do mnie. Tylko zbliżcie się w taki sposób, żebyście się opamiętali. Ja sam wiem po sobie, że trudno mi jest, naprawdę bardzo trudno jest mi wybaczać. Bardzo w jakiś sposób taki po prostu, żeby gdzieś zapomnieć o czyichś przewinieniach, o tym, ktoś mi zalazł za skórę i to jest naprawdę bardzo ciężko mi wybaczyć. Zawsze gdzieś tam pojawia się z tyłu głowy jakiś taki osąd, jakaś taka niepewność, brak zaufania a najchętniej to bym omijał taką osobę, która gdzieś ten... Tutaj Józef mówi wyraźnie, rzekł do swoich braci, zbliżcie się proszę do mnie. I to jest właśnie tak, że mimo, że jesteśmy grzesznikami i nie ma w nas prawdy, Jezus zachęca wszystkich, zbliżmy się do Niego, przyjdźmy do Niego. W pokorze, w pokucie przyjdźmy. On wie, co żeśmy zrobili. On doskonale wie. On widzi, On wszystko zna. To jest tak jak Piotr, wczoraj żeśmy też to rozmawiali na ten temat na grupie, było powiedziane, jak Jezus trzykrotnie zapytał się Piotra w Szymonie, synu Jana, czy mnie miłujesz, nie? No tam żeśmy tłumaczyli, bo to w różnych formach tam było to powiedziane, ten języka greckiego, ale generalnie to się rozchodzi o to, że Jezus wszystko wie. I Piotr na końcu odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz. I to jest właśnie to najważniejsze, że Pan wie wszystko. Wie, co jest w naszym sercu. On zna nasze serce. I On czeka na to, żebyśmy my Jemu swoje serce oddali. I On czeka, tak jak dzisiaj tu śpiewaliśmy właśnie tą pieśń, taką, tą kolędę, tą 3a, nie? Przyjdź i pokłoń się, później padnij na kolana, nie? I to jest właśnie, to jest taka postawa, którą my możemy tylko przed Bogiem oddać. My nic innego nie możemy przynieść przed Pana Boga. Nikt nie może cokolwiek ofiarować. My jedynie, co możemy przyjść, to schylić czoło i paść na kolana i powiedzieć: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty znasz nas i nie ma w nas czci prawdy. Nic więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jeżeli wtedy, kiedy człowiek grzeszny przychodzi. I to jest też również, ja później jeszcze tutaj troszeczkę coś jeszcze innego powiem. I to jest właśnie ważne, nie? Żeby wiedzieć o tym. I w 5 wiersz mówi: lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. I to jest właśnie też Jezus tak mówi: nie trap się, bo Bóg mnie wysłał, żeby zachować. To jest tak, jak jest powiedziane tym wersem. Albowiem Pan Bóg umiłował tak świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I to jest właśnie to. Nie trapcie się. To jest takie przesłanie dzisiaj również ważne. Nie trapcie się. Gdyż Pan Bóg posłał Syna swego jednorodzonego, aby kto w nim wierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wielu na świecie dzisiaj jest takich trapiących się, że nie wie, co będzie z nimi. Bo chciałoby odwrócić historię swojego życia, której się nie da odwrócić. Często jest tak, że my wspominamy, ja sam wspominam, ile ja niedobrych rzeczy narobiłem w życiu, i o których nawet, dzięki Bogu, Pan Bóg mi daje zapomnieć to, ale wiem, że przyszedłem przed święty tron łaski Jego i to wyznałem, nie? Ale gdyby tego nie było, to ja bym się trapił do końca życia, co ze mną będzie. Znam takich ludzi, którzy się trapią, którzy się boją. Znam osobiście i to bardzo dobrze znam. I oni się boją, trapią tylko dlatego, że nie są w stanie być może przyjść do Pana i poddać się Jemu. Siódmy wiersz. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi, aby wielu zostało zachowanych przy życiu. To jest właśnie dokładnie pokazana w tym wierszu misja Jezusa Chrystusa, że Pan Bóg posłał Syna swego jednorodzonego, aby wielu zostało zachowanych przy życiu wiecznym. Ten 24 wiersz chcę króciutko też na ten temat powiedzieć. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich: nie kłóćcie się w drodze. Jest to z wykrzyknikiem. Jaką my mamy tendencję, nawet tak patrząc, już tak na... Po tym, jak już się nawróciliśmy, jak już uwierzyliśmy, bo tu już jest ten moment taki po prostu konfrontacji i takiego ich, wierzę, że opamiętania, bo w końcu to ich imiona są w Biblii zapisane jako imiona tych, którzy byli książętami nad całymi plemionami. Nie? Ale jednak jeszcze Józef do nich mówi: nie kłóćcie się w drodze. I to jest tak, też taka rada dla Kościoła również. Nie? W drodze, którą mamy tutaj w życiu naszym z Panem Bogiem, mogą być między nami różnice, mogą być różnego rodzaju jakieś takie zwady, ale ważne jest to, żeby nie kłócić się, żeby grzech nie zasłaniał, gniew nie zasłaniał słońca, żeby słońce nie zachodziło nad gniewem naszym. Jest powiedziane, Paweł tak wyraźnie to powiedział, niech słońce nie zachodzi nad gniewem. I to jest ważne, że my, żyjąc w braterstwie takim w Kościele, to też żebyśmy to pamiętali. Niezależnie, czy nam ktoś pasuje tutaj, czy pasuje ktoś do mnie, jak my się do siebie odnosimy. Każdy z nas za jednakową cenę został odkupiony przez Pana. Każdy z nas, z wszystkich, jest to powiedziane, wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. I każdy z nas miał swój ciężar, który oddał przed Panem Bogiem. I tutaj, nawet jeżeli któryś z nas się potknie, bo może się potknąć, często jest tak, że widzimy grzech u kogoś, ale nie widzimy jego pokuty przed Panem Bogiem, jak on pokutował. I to jest właśnie ważne, nie? Żeby po prostu nie oceniać tylko na przykładzie, na podstawie upadków, bo każdy z nas ma prawo i możliwość taką, żebyś przed Panem się podnieść, pokutując, żyjąc w pokorze później, szukając pokory. To jest takie przesłanie dla nas. Nie kłóćcie się również. W drodze, którą mamy. W drodze, którą mamy przez życie. Nie traćmy czasu na to, żeby właśnie tym się zajmować. Ale patrzmy na to, co Pan powiedział. Tak jak kiedyś tutaj po tych świadectwach czytałem ten fragment z Ewangelii Mateusza 28 rozdziału. Jest powiedziane na samym końcu. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to jest zadaniem Kościoła dzisiaj również. Słuchajcie, Izrael, tak patrząc na historię Izraela, ten moment, który tutaj był, który się zaczął, to był moment, że oni na 430 lat poszli do Egiptu. Krótko mówiąc. W ciągu tych 430 lat przeszli przez różne próby, będąc w tej niewoli. Ale po tych 430 latach, wychodząc z Egiptu, kiedy Pan Bóg powołał Mojżesza, żeby ich wyprowadzić do Kananu, to już to nie była taka zgraja braci, którzy gdzieś jeden był cudzołożnikiem, drugi gdzieś tam odszedł i poszedł w świat, dwóch innych było gdzieś zabójcami, tylko po 430 latach oni wyszli. Oczywiście oni mieli wady, oni mieli też tam, bo czytamy to również, nie? Mieli swoje cielesne ten, ale po 430 latach wyszło 12 plemion zwartych, posłusznych już, może nie do końca, ale już na tyle posłusznych, że wyszli z tego Egiptu, że byli nazwani, każde te plemię było nazwane imieniem tego patriarchy. Było plemię Judy, Rubena, dwóch synów Józefa. Wyszedł ten naród scalony. To już nie była taka grupka, to już nie była taka po prostu ferajna, która gdzieś tam powiedzmy poszła do Datanu i sobie robiła co chciała. Tylko to już wyszedł naród scalony, naród Boży, który miał już zupełnie inny cel. I tak samo jest z Kościołem. Dlatego też ważne jest, że jak idziemy przed Zbawiciela, to tak jak tutaj jest powiedziane, nie? Stoimy przed Zbawicielem, On nie patrzy na nas w taki sposób, jak my siebie oceniamy. On patrzy na nas w zupełnie inny sposób. I dlatego też zachęcam, tak jak na końcu Józef powiedział do swoich braci, jak ich wysłał z powrotem. On ich puścił wolno, bo on wiedział, że oni już wrócą, że oni już byli inni. On już nie miał powodu, żeby im nie wierzyć, nie ufać. Już wypuścił ich, powiedział, idźcie, przyprowadźcie ojca, przyjdźcie do mnie, ja będę się wami opiekował, ja będę się o was troszczył. Tu macie przyszłość, przy mnie. I tak samo jest, Jezus mówi, my mamy przyszłość w Jezusie. On się o nas troszczy, On się o nas opiekuje. Amen. Amen.